Czas na kolejnego gościa na naszej antenie w dzisiejszym programie Przystanek Noc. Także po raz pierwszy na lubelskiej antenie. Dobry wieczór, panie Zygmuncie.
Dobry wieczór wszystkim.
Witam i zapraszam. I proszę o pańskie refleksje, o pańską opowieść dla naszych słuchaczy.
Witam wszystkich. Mam na imię Zygmunt. Jestem od 3 lat na grupach Al-Anon, głównie w Łodzi, ale też w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodzę z rodziny chłopskiej. Mam pochodzenie chłopskie. Zawsze wpisywałem wszędzie właśnie pochodzenie takie. Pochodzę ze wsi, okolice Wielunia, bo województwo kiedyś sieradzkie. I tak jakbym się chciał zastanowić nad problemem alkoholizmu na tej mojej wsi, z której ja pochodzę, to powiem szczerze, że jak gdyby nigdy nie widziałem, że tam jakikolwiek był problem, tak, z alkoholem. Ogólne jakieś takie przyzwolenie na to, że się pije, było na porządku dziennym i nikt tak naprawdę nie zwracał na to uwagi, że ktoś tam nadużywa. Jeżeli ktoś nadużywał, nawet to nie mówiło się, że jest alkoholikiem, tylko po prostu pijak i to już wystarczyło, tak? Ktoś tam był pijany albo był pijakiem. Alkoholizm, w ogóle takich słów nie używano, nawet prawdopodobnie nie widziano,
no tak było.
Że to jest choroba.
Tak było.
Ja wychowując się na tej mojej rodzinnej wsi, w gospodarstwie moich rodziców, też mógłbym uznać, że tam alkoholizmu nie było jako takiego, tak? Ale jak to na wsi, piło się równo, tak? Czyli każda jakaś uroczystość rodzinna, każde jakieś prace polowe albo prace gdzieś w gospodarstwie kończyły się zawsze suto zakrapianym alkoholem. Nawet wielu znajomych czy sąsiadów, którzy przychodzili pomagać w gospodarstwie moich rodziców, przychodziło tylko po to, że po tej całej pracy wieczorem był ten alkohol. Nikt tam nie potrzebował jakiejś zapłaty za tą pracę. Najważniejsze, żeby był ten alkohol. No i tak jakoś ten alkohol ciągle tam był na tej wsi. Ja to właściwie zauważyłem teraz, tak z perspektywy trochę czasu, że ten alkohol też był taki pomocny dla wielu osób, żeby mogli się wypowiedzieć jakoś, tak? Żeby mogli o swoich bolączkach powiedzieć, tak? Bo normalnie widziałem, że bardzo wielu ludzi było zamkniętych, nie mówiło o sobie, tylko tak właściwie praca, praca i praca, tak?
Taki wyzwalacz emocji.
Tak, właśnie, tak? Jak był ten alkohol, no to się języki rozwiązywały, głośne wypowiadanie się, jakieś oskarżania, jakieś bolączki, jakieś niezagojone rany się pojawiały, tak? No i to czasami trwało do samego rana. Ja gdzieś w swoich latach młodzieńczych, wchodząc w życie dorosłe, też nie potrafiłem w ogóle jak gdyby zapanować nad sobą, nie potrafiłem nawiązywać kontaktów, tylko nauczyłem się po prostu tak, jak to widziałem, tak? U moich dziadków, u moich rodziców. Gdzieś tam jak chodziłem na zabawy wiejskie, no to musiał być ten alkohol, żeby sobie tam na humor szczelić, tak? Żeby być odważniejszym, a to do dziewczyn, a to w ogóle w takich rozmowach. No, żeby dodać sobie animuszu. No i tak jakoś ten alkohol niby w ogóle nie miał wpływu, można by było powiedzieć, ale zawsze gdzieś się przejawia.
Towarzyszył panu w dorosłym życiu, od wejścia w dorosłe życie.
No właśnie, on tak taki był pomocny, tak? No bo co? No bo z moimi rodzicami trudno było nawiązać taki kontakt uczuciowy. Oni raczej byli skłonni bardziej w kierunku właśnie, żeby dzieci miały co jeść, żeby były ubrane, tak? No i żeby głodne nie chodziły. A reszta tak naprawdę to już się nie za bardzo tam liczyła. Jak to było spełnione, to już właściwie wszystko było okej. Nie pamiętam żadnych rozmów takich z rodzicami, jakichś takich na temat swoich spostrzeżeń, zamierzeń, przyszłości, uczuć. Raczej się o tym nie mówiło, bo nie potrafili o tym mówić.
Nikt ich tego też nie nauczył.
No właśnie. No i wszedłem w życie dorosłe właśnie z takim bagażem. Tak, tam poznałem moją żonę. Też po pewnym czasie zauważyłem, że ja mam jakieś dysfunkcje. Znalazłem sobie właśnie też kobietę, która też miała takie dysfunkcje. No ale był ślub, było wesele, później były dzieci, mam dwóch dorosłych synów. I zawsze, żeby ten kontakt też z moją żoną nawiązać, taki bliższy, taki głębszy, no to było, to piwko było, był jakiś drink, tak. No i jakoś życie trwało, dzieci rosły. Gdzieś po 15-20 latach okazało się, że bez tych drinków moja żona już nie potrafi funkcjonować, tak. Bo miała taką dość stresującą pracę, wracała późnym wieczorem, uzyskiwała na te swoje klientki. No to jakiś tam drink, tak, zawsze jakoś łagodził to wszystko, puszczały nerwy, można było się wypowiedzieć, tak, jakoś emocje też wydobyć z siebie. No i w pewnym momencie zauważyłem, że ja już nie chcę, tak, więcej tych drinków, alkoholu, a moja żona, no niestety, no ona potrzebuje.
Bez tego nie potrafi się odnaleźć.
Tak, nie potrafi się odnaleźć, tak. No i na początku zacząłem tak ograniczać, przestałem kupować, bo mnie w pewnym momencie zaczęła też troszkę tak zmuszać do tego, że musi być, tylko pamiętaj, żeby tam był ten alkohol. Zaczęły się jakieś awantury, że nie ma, że ona sobie tego nie życzy, jak to ma być, ona przychodzi, jest tak zmęczona, tak. Te nasze relacje były coraz trudniejsze, aż w końcu doszło do tego, że przestaliśmy z sobą rozmawiać. W pewnym momencie pamiętam, że to dzięki mojemu synowi, tak. Żona lubiła tam iść właśnie do synów wieczorem i pożegnać ich czasami na dobranoc. Któregoś dnia on nie wytrzymał i powiedział, że kiedy w końcu przestaniesz pić? No, ona się załamała, upadła na kolana, rozpłakała się i powiedziała te znamienne słowa, gdybym tylko potrafiła, to bym to zrobiła. Ale o dziwo, ta reakcja mojego syna, na którego byłem bardzo zły, że tak zareagował w ogóle, że jak w ogóle śmiał w ten sposób do swojej matki powiedzieć, jeszcze tam kilka niecenzuralnych słów padło. Ta sytuacja spowodowała, że moja żona zaczęła coś robić, zaczęła szukać terapeuty, czegoś, żeby przestać.
Chciała się z tego wyzwolić.
Tak. No i znalazła. Zaczęła chodzić na terapię. Znalazła też grupę AA. Najpierw takie nieformalne, czyli takie, które tam się bardziej chyba użalały, z tego co pamiętam, niż prowadziły normalny taki program AA. Ale też po dwóch latach trafiła na taką grupę AA, gdzie to była grupa programowa. Zrobiła program też AA. Pamiętam też, zadośćuczynienie mi zrobiła. Przestała już używać alkoholu. Z domu zniknął alkohol całkowicie. Ja jeszcze czasami na jakichś imprezach gdzieś tam takich weselnych troszkę piłem, ale moja żona już nie. Już jej to nie odpowiadało, już nie chciała. Ja się bardzo cieszyłem z tego, że ona wyszła z tego alkoholizmu. Natomiast ja jak gdyby tylko się cieszyłem, ale nic w tym kierunku nie robiłem, bo dalej byłem tak uzależniony od niej i w ogóle od alkoholu, że ciągle nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jakieś niedyspozycje, jakieś lęki, jakieś depresje mnie dopadały.
No. Zmieniło się życie wokół pana w najbliższym otoczeniu i nie umiał się pan odnaleźć w tej sytuacji.
Tak. Nie mogłem się odnaleźć absolutnie. Relacje tak jak kiedyś z moją żoną jeszcze jakieś były, to teraz w ogóle jeszcze trudniejsze były. Żona zaczęła mi coś mówić o tym, żebym na jakąś terapię poszedł. W ogóle tego nie przyjmowałem do siebie. Że ja na terapię? Że ja mam jakiś problem? Ja mam problem z alkoholem? Nie, to ty masz z alkoholem problem. Dobrze, to ty sobie tam chodź na tę grupę, tak? Do terapeutów, czy tam do psychiatrów. Możesz się tam leczyć, brać sobie jakieś lekarstwa, tak? jeżeli ci to pomaga, ale ja? Nigdy w życiu, ja jestem normalny, mnie nic nie dolega. Nie dochodziło, nie docierało do mnie, że ja mam jakiś problem w ogóle. Zwłaszcza, że jeszcze prowadziłem firmę, dom kupiliśmy, samochód mieliśmy. No właściwie wszystko jak gdyby kręciło się, tak? Mimo, że materialnie się kręciło. Mimo, że ja już coraz gorzej się czułem, coraz więcej musiałem właśnie odsypiać. No męczyło mnie to wszystko, cały czas byłem poddenerwowany niesamowicie. Że tak powiem, byle co wyprowadzało mnie z równowagi. Nadmiernie reagowałem na różne takie sytuacje. Wszystko mnie drażniło. No i to doprowadziło do tego, że moja żona powiedziała, jeszcze jakaś awantura po drodze była taka dość duża, bo ja zauważyłem, że no, przestaliśmy w ogóle rozmawiać ze sobą, ale tak naprawdę to ja z żoną przestałem rozmawiać, tak?
Mhm. Ona dziś widziała, pan ja... to wie, tak?
Tak, dziś ja to wiem, tak. Wtedy nie rozumiałem tego, tak? Dlatego obarczałem wszystkim moją żonę za te jej problemy związane z alkoholizmem. No i moja żona postanowiła się wyprowadzić. Ale jeszcze właśnie zanim się wyprowadziła, to ja mówię, to już wtedy zauważyłem, że no jednak chyba ze mną coś jest nie tak. To mówię, a może masz jakiegoś terapeuta, to mi chociaż numer telefonu podaj. Podała mi numer telefonu terapeuty. Pojechałem na tą terapię. Wystraszony w ogóle. Mm-hmm. Nie wiedziałem, co ja tam robię u tego terapeuty, co ja tam będę robił w ogóle. No przecież ja nie mam żadnego problemu, no ale no dobrze, dla świętego spokoju, dobrze, ja tam pójdę. No i tam się okazało dopiero tak, że ja się tak zastanawiałem, no co ja mam mówić, tak? Mm-hmm. Jestem u terapeuty i się pytam, co ja mam mówić? No a ta pani terapeutka mówi, wszystko może pan mówić, co pan chce. Co pana drażni, co pana boli, co pana śmieszy, z czym ma pan problem. No i tak się zaczęło. Zacząłem mówić o sobie, chyba pierwszy raz w życiu. Już byłem grubo po 50.
Trudno było panu mówić o sobie.
No trudno było, bo nigdy o sobie nie mówiłem. Nawet jeżeli był we mnie alkohol, tak, to też nie potrafiłem z siebie takich głębokich uczuć jakichś, co mi dolega. Nie potrafiłem z siebie tego wydobyć. Tam dopiero na tej terapii zacząłem mówić, tam zaczęły się jakieś emocje ze mną dziać, jakiś płacz przyszedł, skrajne emocje i wstyd, i ból, i jakaś rozpacz.
Otworzył się pan po prostu.
Tak, tak. Zacząłem, tak, otworzyłem się. Otworzyłem się. Chciałem jeszcze, to żona mi też podała grupę, na którą mógłbym pójść Al-Anon w Łodzi. No i skorzystałem z tego. Powiedziała mi, że no to jest taka dobra grupa, że mogę tam pójść, tak? Jeszcze tak przed tym rozstaniem. No poszedłem na tą grupę Al-Anon. Poszedłem, ale bałem się. Niesamowicie się bałem, bo mówię, Boże, tam same kobiety.
No właśnie, tak nie... pomyślałam, że to jak panowie goszczą w naszym programie, to zwykle jest to ta obawa, że tam. Przecież tam same kobiety.
Z kim ja tam będę rozmawiał? I to będzie pewnie, też sobie tak wyobrażałem, że kobiety przeciwko mężczyznom, tak? A ja będę w tej mniejszości, tak? No i no, niesamowite wrażenie było właśnie na tym pierwszym meetingu, gdzie te 20 kobiet, które tam było, tak po tych wcześniejszych właśnie modlitwach i o tym wprowadzeniu, okazało się, że mówią o tym, czego ja nigdy nie mówiłem, tak? Mówią o moich uczuciach, o tym, co ja przeżywałem, tak? O tej chorobie alkoholowej, jak ona wygląda. Ja pamiętam, że no, poczułem się chyba po raz pierwszy jak u siebie w domu.
Ulżyło panu?
Tak, ulżyło mi. Ulżyło mi, bo wysłuchałem podobnych relacji osób o podobnym, że tak powiem, poziomie tych uczuć, jakie ja miałem w sobie, tak? A ja nie potrafiłem nigdy tego nazwać, wypowiedzieć. Mnie się to tak spodobało, że no pamiętam też, że po tym pierwszym meetingu bardzo fajnie było, bo tam była osoba, która się zaopiekowała mną, tak? Mówi, o słuchaj, no fajnie, że jesteś, tu jest taka literatura do czytania, tu możesz to, będziemy mieli warsztaty, zachęciła mnie do tego. Tak jakoś ciepło zostałem przyjęty, pamiętam. No i od tego czasu zacząłem chodzić na grupę Al-Anon. Tak? Powiem szczerze, że dla mnie to było jak objawienie, tak? Przyjście na grupę Al-Anon. W Łodzi jest tak, że tych grup jest sporo i jak ja się zorientowałem, że to nie jest tylko jedna grupa, ale więcej, to ja praktycznie codziennie zacząłem chodzić na grupy.
Szukał pan tego miejsca, gdzie w kolejne dni można byłoby się spotkać?
Tak, we wtorki, pamiętam, że w poniedziałki miałem terapię, we wtorki chodziłem na Al-Anon, w środę chodziłem, w czwartki, a w piątki, ponieważ w Łodzi nie było grup właśnie meetingów, to jeździłem do Piotrkowa własnym samochodem Trybunalskiego.
Chciał pan po prostu. Chciał
tak,
pan.
Tak. Bardzo, bardzo potrzebowałem tego. Żyłem po prostu tymi meetingami. Nareszcie coś znalazłem własnego. Po tylu latach. Jakiejś takiej, nie wiem, wewnętrznej udręki, braku poznania siebie. To mi zaczęło pomagać. Tak. Tam zacząłem się otwierać. Tam zacząłem mówić o sobie. Tym, że pamiętam, że unikałem też takich grup, gdzie było dużo osób, bo nie potrafiłem na tych grupach mówić, bo obawiałem się jeszcze, że ktoś mnie będzie oceniał, że może nieodpowiednio się wypowiadam, że mnie oceni właśnie, że mnie skrytykuje, że mi powie, że mogłem jakoś inaczej powiedzieć. Dlatego na tych mniejszych grupach jakoś łatwiej się aklimatyzowałem.
Panie Zygmuncie, ta trzecia tradycja wyraźnie określa cel. To dla pana jest ważne.
No tak, no właśnie. No tak jak mówi ta tradycja trzecia, że spotykamy się pod... Może ja ją przeczytam, widzę tutaj gdzieś miałem.
No bardzo proszę, bo to będzie poniekąd swoista puenta także naszego dzisiejszego spotkania.
No właśnie, te nasze zasady, które są ujęte w tradycji trzeciej. Tradycja trzecia mówi, że krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za grupę rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.
O, piesek jeszcze nie śpi. No nie. Miłe.
Czeka sobie tam.
Samo życie.
No, to właśnie o tyle to jest dobre, te nasze grupy, że gdziekolwiek pojedziemy, tak, i w internecie wyszukamy, na przykład, nie wiem, jedziemy na wakacje, jedziemy gdzieś w góry, jedziemy nad morze, możemy odszukać grupę Al-Anon, jeżeli potrzebujemy, tak, wsparcia, jeżeli potrzebujemy, żeby pójść na meeting. Odnajdziemy grupę i znajdziemy, gdzie ta grupa pracuje i możemy po prostu pójść na ten meeting i tam porozmawiać.
A teraz w czasie trudności związanych z pandemią koronawirusa uaktywnienie wszelkich możliwości innych online, meetingów także przez internet czy rozmów telefonicznych. Stąd też między innymi telefon zaufania, telefon kontaktowy, który dziś do północy jest czynny, a w każdym innym momencie odzwaniają dyżurni do kogoś, kto ma problem. Co by pan powiedział komuś, kto przysłuchuje się pańskiej opowieści, jest po drugiej stronie radioodbiornika?
Ja myślę, że każdy ma swoją drogę, tak, odnalezienia tego, ale powiem tak, ja nie wierzyłem, tak?
No właśnie, to jest najczęstsze zdanie, które się pojawia w tych naszych nocnych rozmowach, kiedy zapraszam państwa, to w każdym niemal świadectwie, które wybrzmiewa na antenie, gdzieś pojawia się to zdanie. Zupełnie nie wierzyłem i zupełnie nie rozumiałem. Coś się dzieje takiego, co w pewnym momencie jakby łamie ten stereotyp i tę prawdę, która staje się nieprawdą, tak? Bo warto uwierzyć.
Tak. Tak, tak. No nie wierzyłem, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje, że znajdę pomoc. I to nie jest takie, że ja to mówię, ja to w jakikolwiek sposób reklamuję, bo my nie reklamujemy. My oddziałujemy tylko na innych. Ale ja mogę swoim doświadczeniem powiedzieć, że mnie to pomogło. Ja po 3 latach jestem w zupełnie innym miejscu, niż przyszedłem, tak, Alaną, niż zacząłem. U mnie się zmieniło właściwie wszystko, całe życie. Mało tego, ja dostałem jak gdyby drugie życie. Ja dostałem drugie życie. Ja przewartościowałem prawie wszystko w swoim życiu. Spojrzałem na życie z zupełnie innej perspektywy. Teraz jestem pełen takiego spokoju. Nie panikuję, jak się cokolwiek zdarzy. Staram się patrzeć bardziej realnie na to, co się dzieje. Nawet na tą pandemię, na to wszystko, co jest dookoła. I mam taką ufność, powiem w Bogu, jakkolwiek go rozumiesz, że wszystko, co dzieje się w moim życiu, ma sens i wszystko, co dostaję, dostaję to, co jest najlepsze dla mnie. Od siły wyższej.
Bardzo dziękuję, panie Zygmuncie. Dziękuję za pańskie świadectwo, które otrzymaliśmy dziś od pana.
Dziękuję bardzo.
Życzę spokojnej nocy.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.